Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Senat nie zgodził się na zarządzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Propozycję w tej sprawie przedłożył prezydent Andrzej Duda. W głosowaniu wniosek w tej sprawie poparło tylko 10 senatorów. 30 było przeciw, a 52, w tym 50 z PiSu, wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła 47 głosów. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że żałuje, iż społeczeństwo nie będzie miało szansy wypowiedzieć się w sprawie Konstytucji. Będziemy dokonywać oceny tej sytuacji, dodał.
Pozostaje wielka niewiadoma dotycząca tego, w jakim kierunku udzielone byłyby odpowiedzi przez Polaków, gdyby mieli możliwość wyrażenia bezpośrednio w głosowaniu właśnie decyzji co do tego, czy chcą zmiany Konstytucji, czy chcą nowej Konstytucji, czy chcą jej nowelizacji, czy chcą, żeby w Polsce obowiązywał system gabinetowy, system prezydencki, czy chcą tego, żebyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, czy powinien być utrzymany dotychczasowy model wielomandatowych okręgów wyborczych. I ja mogę powiedzieć się jako obywatel. No żałuję, szczerze żałuję, że społeczeństwo tej szansy nie będzie miało, żeby się 10-11 listopada w dwudniowym referendum w tej sprawie wypowiedzieć.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że w Prawie i Sprawiedliwości nie było dyscypliny podczas głosowania. Zaznaczył, że żaden senator tej partii nie zagłosował przeciwko inicjatywie prezydenta. Wskazał też, że głównie termin i koszty referendum przesądziły o wstrzymaniu się od głosu senatorów PiSu.
Chcę Państwu również powiedzieć, że ta decyzja nie była łatwa. Zastanawialiśmy się, analizowaliśmy wszystkie aspekty do samego końca. Jestem przekonany, że wspólnie z panem prezydentem będziemy dalej pracować nad zmianą konstytucji. Ja myślę, że do tego dołączą się również politycy z innych opcji politycznych, bo dzisiejsza debata, dzisiejsza dyskusja, ale również i dyskusja trwająca z inicjatywy pana prezydenta od 3 maja ubiegłego roku pokazuje, że dyskusja ogólnospołeczna, ogólnopolska jest bardzo potrzebna.
Wyrażenie w głosowaniu decyzji senatorów poprzedziła trwająca ponad 6 godzin debata. Przysłuchiwała się jej nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent proponuje, aby głosowanie odbyło się w dniach od 10 do 11 listopada. Wczoraj wniosek negatywnie zaopiniowała Senacka Komisja Ustawodawcza. Platforma Obywatelska krytykuje samą ideę referendum. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, że termin przedstawiony przez Andrzeja Dudę jest mało właściwy. Zastrzeżenia budzą także zaproponowane pytania, wskazuje senator PiS Andrzej Pająk.
Dobrze by było, żeby było pytań mniej, krótkie i jednoznaczne i myślę, że w dalszej pracy tak się kiedyś stanie, bo nie ulega wątpliwości, że tą konstytucję należy jak najszybciej zmienić, a nawet ten jubileusz, to stulecie odzyskania niepodległości jest takim imperatywem, taką siłą, żeby to dalej poczynić, spokojnie taką konstytucję przygotować, zrobić. Nie ulega wątpliwości, że do zbudowania silnego państwa potrzeba nam jasnej, jednoznacznej konstytucji opartej o te wartości, które naród reprezentuje i o te zasady, którymi chce, żeby jego władza funkcjonowała.
Z mównicy w Senacie padła propozycja nowej daty przeprowadzenia referendum. Profesor senator Jan Żaryn wskazał, że mogłoby się ono odbyć w dniach od 2 do 3 maja przyszłego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Irlandzki sąd poniósł porażkę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgodził się na automatyczną odmowę wydania podejrzanego o popełnienie przestępstw obywatela polskiego, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W ten sposób odniósł się on do wyroku dotyczącego sprawy Artura C., aresztowanego w Irlandii na mocy europejskiego nakazu. Polska domaga się jego ekstradycji. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekał w sprawie wniosku irlandzkiego sądu, który zwrócił się o opinię na temat tego, czy Polak będzie sądzony w swoim kraju w uczciwym procesie. Sąd wskazywał na obawy co do praworządności w naszym kraju. W ocenie ministra Zbigniewa Ziobro sentencja wyroku Trybunału w tej sprawie jest bliska stanowisku polskiego rządu.
W żadnym punkcie swojego orzeczenia Trybunał nie stwierdził naruszenia praworządności w Polsce. Wbrew temu, co chciał irlandzki sąd, Trybunał nie zgodził się na automatyczną odmowę wydania podejrzanego o popełnienie poważnych przestępstw obywatela polskiego na wniosek prokuratury. Stwierdzić można, że irlandzki sąd poniósł porażkę i spotkał się z rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pouczył ten sąd, że należy stosować procedury, które są obowiązujące od lat, które są stosowane w tego rodzaju przypadkach i wobec podnoszonych wątpliwości i zastrzeżeń winny być weryfikowane, sprawdzane w każdym konkretnym przypadku.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w środę, że należy wstrzymać wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, jeśli dana osoba mogłaby być narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu. Decyzja poszczególnych unijnych sądów o wstrzymaniu nakazu może zapaść dopiero po przeprowadzeniu dwuetapowej analizy dotyczącej oceny praworządności w danym kraju. Artur C. był poszukiwany przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków. Minister rolnictwa spotkał się w środę w Warszawie z przedstawicielami organizacji rolniczych. Po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Dialog minister Krzysztof Ardanowski ocenił rozmowy jako dobre i merytoryczne. Dodał, że umówił się z rolnikami na następne spotkanie zaraz po zakończeniu żniw, bo jak wyjaśnił, nie udało się poruszyć wszystkich spraw. W środę omówione zostały problemy suszy, ASF-u i niestabilności rynków rolnych. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego w spotkaniu uczestniczył Jacek Sasin. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział, że działania w obszarze rolnictwa i wsparcia producentów rolnych są w tej chwili dla rządu jednym z priorytetów.
W całym wymiarze, bo to jest wymiar nie tylko dotyczący rynku owoców, ale to jest również reagowanie w tej chwili na skutki różnego rodzaju klęsk żywiołowych, no przede wszystkim suszy. Pan minister Ardanowski przygotował naprawdę w bardzo szybkim tempie taki program wsparcia dla tych rolników, którzy zostali tym zjawiskiem suszy dotknięci. Będziemy w najbliższych dniach go uszczegóławiać i mam nadzieję w przyszłym tygodniu uda się już ten program przyjąć. To są działania również w obszarze walki, wsparcia dla tych, którzy są dotknięci zjawiskiem ASF-u w Polsce. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła taką jedną z ustaw również, która powoduje, że będziemy intensyfikować skup tych zwierząt, które są zdrowe, a z różnych powodów w tej chwili nie mogą być skupowane. Zajmujemy się również sytuacją na rynku owoców.
Minister Jacek Sasin podkreślił, że na razie państwo nie ma instrumentów, by aktywnie oddziaływać na ten rynek, co rząd chce zmienić. Podjęliśmy także inne działania, dodał i zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przyjmie projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym. A środowe spotkanie z rolnikami było odpowiedzią na ostatnie protesty producentów z wielu branż, którzy borykają się m.in. z problemem niskich cen w skupach. Nowelizacja ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze czeka już na podpis prezydenta. Po wielogodzinnej dyskusji w nocy Senat przyjął projekt bez poprawek. Nowela przewiduje m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. W trakcie debaty senatorowie PO ocenili, że zapisy noweli są niezgodne z konstytucją. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wskazywał z kolei, że jedynie Trybunał Konstytucyjny może się w tej sprawie wypowiadać. Zaznaczył też, że ustawa jest odpowiedzią na problemy w funkcjonowaniu sądownictwa.
Ta ustawa wydaje się przedłożeniem bardzo rozsądnym, przedłożeniem bardziej technicznym niż politycznym, przedłożeniem, które wychodzi naprzeciw problemom w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i prokuratury w kwestii zgodności bądź niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tej ustawy oczywiście ani minister sprawiedliwości, ani wiceminister tym bardziej, a jedynie Trybunał Konstytucyjny może się wypowiedzieć, w związku z tym ja nie będę się na ten temat wypowiadał. Jestem przekonany, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości, nie powinno ich być.
Za projektem głosowało 60 senatorów, 30 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Po zakończeniu głosowania senatorowie opozycji skandowali "Wolne sądy, wolna Polska". W trakcie obrad Senatu przed budynkiem Izby trwał protest środowisk opozycyjnych, w tym m.in. obywateli RP i Komitetu Obrony Demokracji. W ciągu 3 lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrosła o około 70%. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił stan realizacji programu Maluch+. Celem programu jest stworzenie dobrego, przyjaznego dla samorządów prawa, które pozwala na realizację sieci placówek opieki nad dziećmi. O 16,6% wzrosła liczba dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Odniesieniem we wszystkich naszych działaniach jest dziecko, jego spokój i bezpieczeństwo, mówiła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Mamy żłobki, ale mamy też kluby dziecięce. Liczba tych instytucji wygląda następująco. 3462 to są żłobki i kluby dziecięce. W nich przebywa 120 889 dzieci i na końcu mamy liczbę gmin, które posiadają instytucje opieki nad małym dzieckiem. Jest to liczba 884, ale pamiętajmy o tym, że w Polsce mamy 2478 gmin. W związku z tym ponad 1500 samorządów jeszcze pozostaje bez jednej instytucji opieki, więc pokazuje, że tu pole do popisu, obszar do działania jest naprawdę całkiem spory.
W tym roku na realizację programu przeznaczono 450 milionów złotych. Maluch+ to obok programów takich jak Rodzina 500+ czy Senior+ kolejny program społeczny realizowany przez rząd PiS-u. Sąd apelacyjny w Szczecinie odrzucił zażalenie prokuratury na decyzję o warunkowym, tymczasowym areszcie dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Decyzja jest prawomocna. Sędzia Bogumiła Metecka-Draus w uzasadnieniu decyzji powiedziała, że zażalenia są niezasadne. Dodała, że zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd odwoławczy nie dostrzegł prób mataczenia. Sędzia oceniła, że nieizolacyjne środki zapobiegawcze są właściwe, a sumy poręczenia są odpowiednie. Poseł PO opuścił areszt 12 lipca po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Prokuratura wyrażała wówczas obawę matactwa ze strony posła PO. Obecnie chce także postawić politykowi zarzuty o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy. Wcześniej usłyszał on 5 innych zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Chodzi o okres, gdy Gawłowski sprawował funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Wszyscy Polacy przebywający w Grecji znajdują się obecnie w bezpiecznych miejscach, poinformował dyrektor biura prasowego MSZ Artur Lompart. Powołał się na informacje polskich służb konsularnych. Dodał, że ci spośród polskich obywateli, którzy byli poszukiwani, po przywróceniu łączności zostali odnalezieni. Szef biura prasowego resortu dyplomacji przekazał ponadto, że obywatel polski, którego żona i dziecko zginęli wskutek pożarów, znajdował się dziś pod opieką psychologa i konsula. Uzyskuje również od polskich służb pomoc w załatwieniu formalności dotyczących sprowadzenia do kraju ciał zmarłych. Strona grecka zapewniła z kolei, że pożary są pod kontrolą i powoli są wygaszane. We wtorek na skutek nich w pobliżu Aten zginęło co najmniej 79 osób, a 187 odniosło rany. Bilans ofiar rośnie. Liczba osób zaginionych wciąż nie jest jasna. Tegoroczne pożary w Grecji są jednymi z najtragiczniejszych w skutkach w Europie w XXI wieku. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.